Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Byli nie do rozłączenia. On traktował go niemal jak swojego ojca, którego stracił. Słuchał rad swojego stryja z respektem. Podziwiał jego odwagę, wiarę, determinację. Stryj cieszył się, że bratanek jest dla niego niczym syn, którego nigdy nie miał i o którym marzył. Wszystko, co miał najlepsze, chciał przelać właśnie na niego. Jego żona również pokochała go jak syna. Uczył go wielu praktycznych rzeczy, jak poruszać się w niebezpiecznym terenie, jak wypasać bydło na pastwiskach, jak bronić stada przed wilkami, jak walczyć mieczem. Uczył go podejmowania decyzji. Uczył, że decyzje niosą ze sobą konsekwencje. I to dzięki stryjowi poznał Pana Boga, Stworzyciela Świata. Stryj podzielił się z nim obietnicą, którą dał mu Bóg. A wywiodę z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobie przeknę. I będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Mógł zobaczyć, jak w praktyce ufać Bożej obietnicy. Razem przemierzyli tysiące kilometrów w niebezpieczeństwach, w niewygodach. Przeżyli takie przygody, o których dzieci słuchały z wypiekami na twarzy przy ognisku. Takie przeżycia tworzą silne więzi na całe życie. Mowa tu oczywiście o dwóch nomadach, Abrahamie i Locie. Wszystko wskazywało na to, że stworzyli świetny duet, który przetrwa wszelkie życiowe przeciwności. Ale przyszedł taki moment w tej historii, że ich dotychczasowa droga całkowicie się rozeszła. Obaj zaczęli bardzo dobrze. Dlaczego więc skończyli swoje życie w dwóch różnych miejscach? I zanim przejdziemy dalej, chciałbym poczynić taką jedną uwagę, która nas prowadzi właśnie do całej tej narracji. Opowieść o losach Abrahama i Lota jest typową narracją literatury hebrajskiej. I bazuje ona na kontraście, na dwóch skrajnościach. Białe i czarne. Światłość i ciemność. Gorący i zimny. Zachęta i przestroga. Niebo i piekło. Dobro i zło. Abraham i Lot. Dwa przeciwstawne style myślenia i całkowicie różne trajektoria życiowe. A nasza kultura nie przepada za jednoznacznością, lecz nawet w sztuce, w filmie, w kulturze lubi złożone postacie, interesują taki styl narracji, przede wszystkim odcienie szarości. Nie lubi rozróżniać, co jest dobre, a co jest złe. Nie lubi kategorycznych osądów. Wszystko jest takie względne, subiektywne, skomplikowane, niejednoznaczne, takie rozmyte. Każdy ma swoją prawdę. Natomiast w literaturze hebrajskiej jest zupełnie inaczej. Inaczej jest w Biblii, inaczej też nauczał Pan Jezus, inaczej też jest w tej historii Abrahama i Lota. I po tym krótkim wstępie spróbujmy zrozumieć, co działo się w duszy Lota. Czy może zobaczył z czasem pewne rysy w charakterze stryja, o których wcześniej nie wiedział? Przecież kiedy byli w Egipcie, stryj skłamał i wydał swoją żonę faraonowi. Jak mógł tak podle postąpić? Ta myśl pewnie nie dawała mu spokoju. Może już znudziło mu się takie życie z ciągłą zmianą, tak właśnie jak żyli z Abrahamem, w ciągłym ruchu. Musieli codziennie pakować swój dobytek, żyli pod namiotem, w niewygodach, musieli też sprostać różnym innym wyzwaniom, jak walka z dzikimi zwierzętami, czy z ludami, które ich otaczały. To nie należało do przyjemności. Może wzięła go zazdrość do swojego mentora, że chciałby już być taki samodzielny, móc samemu podejmować decyzje, znaleźć swoją drogę, być już mądrym na tyle, aby poradzić sobie samemu, być niezależnym, samodzielnym. Może miał apetyt na więcej, no bo w Egipcie jeden i drugi stali się bardzo zamożni, teraz byli ludźmi bogatymi. Jednak Abraham był bogatszy, bo oprócz owiec, bydła i namiotów miał jeszcze srebro i złoto. I sukces, jaki tam osiągnęli, zrodził problemy pomiędzy nimi. I natknąłem się na taką książkę, bardzo ciekawą, Jak upadają giganci, która analizuje przyczyny i sam proces upadku największych firm w zasięgu globalnym, które osiągnęły gigantyczny sukces. I myślę, że można przenieść właśnie tam te wnioski, które to są tam zawarte, pewien model czy zasadę właśnie do życia też jednostek. Autorzy tej książki po głębokiej analizie właśnie wielu przypadków, nie jednego, jakiegoś jednej sytuacji, ale na podstawie wielu, ustalili, że pierwszym krokiem milowym prowadzącym do całkowitej ruiny dobrze prosperujących firm była pycha zrodzona z sukcesu. I no pewnie też mieliście takie sytuacje w swoim życiu, że jednak większość osób, które odnosi sukces w różnych dziedzinach, bardzo często popada w pychę. Tylko nieliczni są w stanie się temu oprzeć jednostki. I jak mamy tutaj teraz tą historię Lota i Abrahama, to Lot się temu nie oparł. Do tych nielicznych zalicza się Abraham. I pytanie brzmi, co było jego siłą, która pozwoliła mu się oprzeć właśnie tej pokusie? Zwróćmy uwagę na to, że Abraham po wyjściu z Egiptu do Kanaanu zmierza do Betelu, tam gdzie zbudował ołtarz Panu. Tak? Kiedy tam ponownie dociera, robi to samo, czyli buduje ołtarz Panu. Odnawia relacje z Bogiem i przypomina sobie o obietnicy. I widać u niego raczej skruchę niż pychę z sukcesu, jaki osiągnął. Oprócz tego, że on tam dobrze zarobił, też upadł, tak, o czym wspominałem, ale opamiętał się i wrócił na właściwą drogę. Bardziej widać u niego wdzięczność niż chęć, żeby mieć jeszcze więcej. Relacja z Bogiem i skupienie na nim właśnie ratują Abrahama przed pychą. I jak widzimy, obaj panowie mają dwie różne postawy. Lot popada w pychę, Abraham jest uniżony. I wtedy dochodzi do kolejnych wydarzeń. Akcja przyspiesza, atmosfera się zagęszcza w ich wspólnym obozowisku. Dochodzi do konfliktu między nimi. Ich ludzie zaczynają zachowywać się podobnie, naśladują swoich liderów. Bardziej widać u nich, ludzie zaczynają zachowywać się podobnie, kłócą się i walczą o swoje miejsce do życia. Najzwyczajniej w świecie rozpychają się łokciami, żeby wyszarpać siłą to, co im się należy. I Abraham widzi, co się dzieje, ale ma jasny umysł, nie kieruje nim pycha ani zazdrość. Ma świadomość, do czego może doprowadzić ta sytuacja, właśnie sięga dalej, myśli o konsekwencjach, jakie mogą być, kiedy podejmie różne decyzje. Zaczyna działać i w końcu zwraca się do Lota. Nie dopuśćmy do sporu między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze. Ostatecznie jesteśmy braćmi. Czyż cały ten kraj nie stoi przed tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo. A jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. I propozycja Abrahama jest wyjątkowa i szlachetna, bo to on jest starszy i według ówczesnej kultury to on powinien pierwszy sobie wybrać to, co najlepsze dla siebie. Jednak ustępuje młodszemu, mniej doświadczonemu bratankowi, mając na względzie, że zaostrzenie konfliktu i postawienie na swoim, bo mi się należy, bo mam takie prawo, no, mogłoby się zakończyć otwartą walką. A należy pamiętać, że obaj nie jechali po Europie kamperem na wycieczce i zmieniali sobie codziennie miejsce obozowiska, tylko oni po prostu walczyli o przetrwanie, walczyli o swoje życie też, tak? Otaczały ich wrogie plemiona, które czyhały na ich słabość. Bratobójcza walka mogła zakończyć się katastrofą dla jednego i drugiego, bo w końcu gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Lot długo nie zastanawiał się z odpowiedzią na propozycję Abrahama. Patrzył oczami. On słyszał o obietnicy, jaką otrzymał Abraham, ale to nie była obietnica dla niego. On Boga znał ze słyszenia, jak mówił o nim jego stryj. Wolał wybrać coś pewnego niż przyjaźń stryja i Boga, którego nie można zobaczyć. Lepszy wróbel na dachu niż gąb w kieszeni, jak mawia staropolskie przysłowie, które oznacza, że lepsza, mniejsza korzyść, ale pewna, niż większa, ale nieosiągalna. Bo Bóg był dla niego nieosiągalny. Lot staje przed życiową szansą i kalkuluje, patrzy na zyski i wybiera to, co najbardziej korzystne dla niego. Podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem. A działo się to, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony, niczym ogród Pana, niczym ziemia egipska. Lot wybiera piękną i żyzną ziemię, która w perspektywie może mu przynieść jeszcze większe bogactwo. Ale było jedno ale. Jeden haczyk zapisany małą czcionką na dole umowy. Na końcu tej krainy znajdowały się zdeprawowane miasta, Sodoma i Gomora. Miasta bogate, zapewniające wysoki komfort życia, miasta tolerancyjne, otwarte na wszelkiego rodzaju deprawacje. Co chciałeś, mogłeś tam robić. Miasta te zostały później zrównane z ziemią przez Boga jako wynik jego świętego gniewu. Jednak na ten moment Lot nie brał tego pod uwagę. Co natomiast przypadło Abrahamowi? Ziemia całkowicie inna od nadania, które dostał bratanek. I przeczytam taki fragment z takiej książki historycznej, która właśnie opisuje, jak wyglądała ta kraina. Ziemia jałowa, gdzie uprawy musiały tarasami czepiać się zboczy wzgórz lub skupiać się w zapadlinach wypełnionych czerwonym mułem. Ziemia monotonna, niby śpiew synagogalny, ale tak piękna ze swym bezkresnym horyzontem, z tą płową, wszędzie widoczną barwą, która kojarzy się w myślach z kolorem lwiej skóry. I ta ziemia później otrzymała nazwę Judei. To tutaj znajdzie się Jerozolima na terenie tej krainy, miasto święte ze świątynią Boga Jahwe, miejscem kultu prawdziwego Boga. To tutaj w końcu zginie i zmartwychwstanie Jezus Chrystus, Mesjasz, zapowiedziany przez proroków. No i jest to kolejny wymowny kontrast właśnie w tej historii. Lot odchodzi ze swoimi ludźmi, Abraham zostaje sam w obozowisku. Odprowadza go wzrokiem. Możliwe, że ma poczucie porażki, bo otrzymał gorszą część tortu. Nie otrzymał tego, co mu się należało. I zaraz po tym wydarzeniu Abrahama nawiedza Bóg. Tak jakby go pocieszając i umacniając jego wiarę, bo na pewno był to moment kryzysu. Bóg interweniuje. Przypomina to, co mu mówi wcześniej, to obietnicę, ale dodaje, że właśnie ziemia, na której stoją jego stopy, będzie jego własnością. I poleca mu, żeby sobie ją obszedł, zobaczył, jaka jest wspaniała. Abraham zwija swój namiot i udaje się w kierunku Hebronu, i gdzie buduje kolejny ołtarz Panu. Jest dalej ufny, mimo że był kryzys. Przyjmuje Boże Słowo za dobrą monetę. Dalej żyje uchwycony Bożej obietnicy. I w założeniu tego kazania miałem się skoncentrować na 13 rozdziale Księgi Rodzaju, ale no musimy troszeczkę wybiec do przodu, żeby zrozumieć całą historię. Czyli musimy dojść do końcówki życia Abrahama i Lota. Jest też taka zachęta w Bożym Słowie, żeby oceniać życiorys człowieka z perspektywy nie początku, nie kiedy jest w trakcie biegu, ale z perspektywy końca jego życiowej drogi. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. I w kolejnych rozdziałach Księgi Rodzaju widzimy sędziwego Abrahama. W końcu doczekał się potomstwa, o którym marzył, i nawet wnuków. Mógł z dumą spoglądać na Izaaka, tak, syna obietnicy, protoplasty narodu Izraela. Mógł się przyglądać pięknemu małżeństwu Izaaka i Rebeki. Jego pierwsza żona, Sara, zmarła wiele lat wcześniej, ale Bóg obdarzył go kolejną żoną i kolejnymi dziećmi. Miał bardzo liczną służbę. Kiedy odchodził z tego świata, żegnały go tysiące osób i stał się bajecznie bogaty. Abraham umarł z pełnym uśmiechem na twarzy, pełen satysfakcji, pełen zadowolenia, z życiem wypełnionym latami. Spoglądał w oczy swoich dzieci i wnuków z czystym sumieniem. Dał im wszystko z siebie i podzielił się majątkiem. Pisze Chuck Swindoll w biografii Abrahama. To historia z happy endem. A teraz zobaczmy na Lota. Siedzi w wilgotnej i ciemnej jaskini na jakimś odludziu. Bez żony przy boku, zamieniła się w słup soli. Z dwoma samotnymi córkami. Pozostałe zginęły razem z zięciami w Sodomie. Mienie też tam przepadło, podobnie jak cała służba. Wokół biegają dwaj chłopcy, którzy są jego wnukami, ale spłodzonymi z niego. Co za katastrofa. Kiedy na nich patrzy, nie ma poczucia dumy, że wykonał dobrą robotę jako mąż i ojciec. Kiedy ich widzi, wyrzuca sobie, dlaczego był taki niemądry. Dlaczego nie nauczył swoich dzieci, jak być bogobojnym? Dlaczego nie nauczył ich odróżniać dobra od zła? Dlaczego nie nauczył ich, jak ufać Bożym obietnicom? Dlaczego nie poszedł za stryjem? Teraz, kiedy patrzy na tych wnuków czy synów, nie wiem, jak to lepiej określić, jego dusza znajduje się w piekle na ziemi. Wie, że tego nie da się już odkręcić. Jest to przygnębiający obraz zmarnowanego życia. A początek przecież był tak dobry. Jedna nierozsądna decyzja Lota doprowadziła do kolejnych złych decyzji, które w ostateczności doprowadziły do katastrofy. W tym samym czasie, kiedy Lot staczał się w dół, Abraham szedł w zupełnie innym kierunku. Potykał się, ale był wierny obietnicy i w ostateczności doszedł w zupełnie inne miejsce. Chciałem to zobrazować pewną ilustracją. Tutaj niedaleko na pętli Sępolno rozpoczynają swoją drogę dwie linie tramwajowe, 9 i 12. Początkowo ich trasa się pokrywa. Dopiero na ulicy Kochanowskiego dziewiątka stawia się w kierunku na Park Południowy, z kolei dwunastka na Kozanów. Obie linie zaczynają razem, ale z biegiem czasu rozjeżdżają się w całkowicie różnych kierunkach. I w tej mojej ilustracji tramwaj jest symbolem naszego życia. Natomiast od naszej decyzji zależy, do którego wsiądziemy. Decyzję podejmujemy na podstawie rozkładu jazdy, który jest swoistą obietnicą przewoźnika. Jeżeli posłuchamy tego rozkładu, dojedziemy tam, dokąd chcemy dotrzeć. Abraham posłuchał rozkładu jazdy Pana Boga do nieba, wsiadł do odpowiedniego tramwaju i dotarł tam, gdzie chciał. Z kolei Lot uznał, że dojedzie tam według swojego rozkładu jazdy. No i efekt był taki, że dotarł tam, gdzie nie planował. Obaj bardzo dobrze zaczęli. Nawet przez chwilę jechali ze sobą razem, ale skończyli w całkowicie dwóch różnych miejscach. Ona nawróciła się w wieku 20 kilku lat. Nie miała łatwego życia. Jej tato zginął tragicznie. Jako nastolatka miała już pierwsze dziecko. W ciężkich okolicznościach życia spotkała na drodze ludzi, którzy głosili jej Ewangelię. Przyjęła ją, Bóg zmienił jej życie, głosiła z pasją Ewangelię, odzyskała radość życia. Nawet kilka osób nawróciło się, widząc właśnie jej przykład. I jej życie całkowicie zmieniło swoją trajektorię. Nie wiem, jak to jest, ale ten motyw powtarza się bardzo często, kiedy kobieta nawraca się do Boga. Ja krótko chodzę z Panem Bogiem, ale widziałem już kilka takich sytuacji. Pojawia się w życiu mężczyzna, który kradnie serce. On był dobrze zbudowany, z dużymi sportowymi osiągnięciami. Pracował na kierowniczym stanowisku, miał dobrą pracę. I początkowo chodził z nią do kościoła, ale kiedy wzięli ślub i swój cel osiągnął, stracił tym zainteresowanie Bogiem. Może ona miała nadzieję, że go nawróci, ale stało się zupełnie inaczej. Ona z czasem również krok za krokiem oddalała się od ludzi wierzących, od kościoła, od Boga. W międzyczasie na świat przyszła kolejna dwójka dzieci i po kilku latach małżeństwo się rozpadło. Pierwsze dziecko, którego nie upilnowała, jest już dorosłe, ale ma problemy z prawem i z używkami. Jedna decyzja o wyjściu za mąż, za człowieka niewierzącego, brak zaufania do Bożej obietnicy, doprowadziło do lawiny zdarzeń, do kolejnych złych decyzji, no i ostatecznie do upadku nie tylko jej samej, ale poranienia też wielu innych osób. Nie jest to oczywiście, jak w przypadku Lota, upadek bezpowrotny, ale pewnych rzeczy nie da się już odkręcić. One już po prostu się wydarzyły. Jest to autentyczna historia ku przestrodze. Oni z kolei poznali się w Ameryce Południowej. Ona była tam na studiach, z kolei on był rdzennym mieszkańcem. Wzięli ślub i postanowili zamieszkać w Polsce. Teraz mają trójkę dzieci. On od początku swojego nawrócenia głosił Ewangelię na ulicy. Regularnie, tydzień w tydzień. Ma takie serce właśnie do ewangelizacji, że kogo spotka, temu mówi Ewangelię. Robił to nawet wtedy, kiedy stracił pracę i nie miał za co utrzymać rodziny. A jako obcokrajowiec na pewno nie było mu tak łatwo, jak osobom, które wychowały się w Polsce i znają kulturę i tak dalej. Ciężko im było powiązać koniec z końcem. Jednak przez te problemy życia codziennego nie stracił swojej pasji ewangelizatora i dalej robił to swoje, jakby się nic nie wydarzyło. Bo zawsze był właśnie wierny Bożej obietnicy. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. I oczywiście praca po pewnym czasie, po kilku miesiącach się znalazła. On dalej jest wierny w swojej służbie, a Pan błogosławi ich i dodaje to, co jest im potrzebne. I to jest autentyczna historia ku zachęcie. No i jakich my możemy chwycić się dzisiaj Bożych obietnic, tak? Abraham otrzymał bezpośrednie objawienie, to była obietnica skierowana bezpośrednio do niego. To było specjalne objawienie dla Abrahama, tak? Jednak my dzisiaj mamy wiele innych obietnic, które mogą się stać naszym udziałem. I wymienię tylko 10 zapisanych w małej czerwonej książeczce kaznodziei Charlesa Spurgeona pod tytułem Klejnoty obietnic Bożych. Tam jest kilkaset obietnic, a ja wybrałem sobie tylko 10, tak? Światło rozsiane jest dla sprawiedliwego i radość serca dla prawych. I sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. Wzmocnię cię. Dam ci pomoc. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Będę z tobą i otrę wszelką łzę z oczu ich. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle. 10 obietnic, gigantyczna porcja zachęty i mocy do pokonania wszelkich trudności w naszym codziennym życiu, na drodze wiary. Jest ich bardzo dużo. Nie wiem, czy ktoś policzył wszystkie obietnice w Bożym Słowie. Warto tam sięgać i szukać kolejnych. Lot i Abraham byli ludźmi wierzącymi. Wiem, że to brzmi dziwnie, patrząc na to, jak jeden i drugi skończył, że Lot też był wierzący i jest wymieniany jako człowiek sprawiedliwy w Bożym Słowie. Więc ciśnie się samo przez się pytanie, czy ma znaczenie, jak żyjemy, tak, tutaj na ziemi. Przecież jak jeden i drugi trafili do wieczności, no to nasz styl życia kompletnie nie ma znaczenia tutaj. Otóż nie, tak nie możemy myśleć. Czy życie Lota zachęciło kogoś, żeby zawierzyć Bogu? Wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto, krzyczał Lot do swoich zięciów, kiedy otrzymał wiadomość, że Sodoma zostanie zniszczona. Ale jego zięciom wydawało się, że żartuje. Śmiali się z niego, że mówi od rzeczy, bo to nie pasowało do Lota. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie mówił. Żył kompletnie inaczej, tak? Jak więc mieli uwierzyć w jego słowa i pójść za nim? Ostatecznie przepadli w Sodomie. Tymczasem Abraham do dzisiaj jest otoczony szacunkiem przez wyznawców aż 3 religii, którzy u niego właśnie szukają początku i traktują go jak swojego ojca. Jego imię zostało zapamiętane dobrze. Stał się też protoplastą każdej osoby, która swoje życie opiera na wierze. I jego styl życia zachęcił wielu do pójścia jego śladami. Jego życie wypełniło Boże obietnice, bo zaufał Bożemu Słowu. I wielu poprowadził ze sobą do wieczności. Kolejny gigantyczny kontrast. Jakie jest zatem przesłanie tej historii Lota i Abrahama? No, bardzo proste. Nie ma tu żadnej skomplikowanej teologii. Jest to historia po prostu ku zachęcie i ku przestrodze. Mamy się po prostu z niej uczyć. I jak słusznie napisał angielski mnich i historyk Beda Czcigodny, który żył w VII wieku. Przeczytam taki fragmencik. Jeżeli historia rejestruje dobre uczynki dobrych ludzi, to zachęca uważnego słuchacza do naśladowania tego, co dobre. Jeżeli zapisuje zło zdeprawowanych ludzi, to dla dobrego, pobożnego słuchacza lub czytelnika stanowi to zachętę do unikania wszystkiego, co grzeszne i zepsute i naśladowania tego, o czym wie, iż jest dobre i spodoba się Bogu. Zachęta i przestroga. Postępuj jak Abraham, nie postępuj jak Lot. Przesłanie jest jednoznaczne. Na samym początku filmu Gladiator jest taka scena przed bitwą legionistów z barbarzyńcami. Na samym początku filmu i rzymski generał Maximus zagrzewa swoich żołnierzy do bitwy następującymi słowami. To, co robimy w życiu, odbija się echem wieczności. I nasz generał, Bóg, stwórca nieba i ziemi, również poprzez nasze słowo i historię prawdziwych ludzi, autentycznych ludzi, którzy przeżywali pewne historie, uczy nas, że styl naszego życia ma kapitalne znaczenie, żeby wygrać największą bitwę w historii świata. Bitwę o duszę człowieka. Czy uchwycę się tego, co powiedział Bóg, czy odrzucę? Kiedy chwytasz się Bożej obietnicy, wiernie czekasz na jej wypełnienie, możesz być całkowicie pewny, że Bóg ją zrealizuje. Lecz kiedy ją zignorujesz, nieposłuszeństwo może cię doprowadzić do totalnego upadku. Każdego dnia stajemy przed wieloma dylematami, decyzjami. I kiedy staniesz na kolejnym rozdrożu, zaufaj Bożej obietnicy.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.